Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Dzień dobry wieczór, Marku. Marku, zapytam cię na sam początek. Czy są u ciebie wilki? I czy ty się boisz wilków?
Bezpośrednio przy moim domu to nie i w lesie przy moim domu też nie, ale już w okolicy, tam gdzie niedawno spadła ta ruska rakieta, to w tych lasach one się tam już trafiają ponoć. No co ja mówię ponoć? Rozmawiałem z osobami, które takiego wilka widziały, więc no, a ponieważ nie są to osoby niewiarygodne, no to przyjmijmy, że gdzieś w pobliżu wilki się kręcą.
Kręcą się wilki, w Częstochowie też się kręcą wilki, nawet jest taka dzielnica Kręci Wilk, która się wzięła od tego, że się wilki kręcą. U mnie są wilki, przechodnio. A dlaczego to pytam? Dlatego, że dzisiaj jest taki, no jest okazja.
Jest okazja, to znaczy, powiem tak, że jakoś tak mam mieszane uczucia, w każdym razie do dzisiejszego seansu miałem mieszane uczucia. Te wilkołaki to jakoś tak, no nie wiem, jakoś tak mnie nie straszyły. A okazuje się, że do tematu można podejść w różny sposób i jeśli podchodzi się tak klasycznie, że jest wilkołak i on musi koniecznie kogoś rozszarpać i zjeść albo w każdym razie pokąsać, to mnie to już chyba nie bawi. Ale okazuje się, że temat można ugryźć, notabene ugryźć, z trochę innej strony i wtedy filmy z wilkołakami w tle stają się interesujące.
Tak, z jednej strony tak. Natomiast one są wszystkie osadzone w tej zaszłości historycznej. Otóż w takiej klasycznej potworologii kinematograficznej, no wilkołak pojawia się najczęściej wespół z wampirzem. Znaczy nie to, że one razem występują, ale to jest taka para klasyczna. Niektórzy twierdzą nawet, że te stworzenia, które przecież zawładnęły umysłami twórców w Hollywoodzie, mają korzenie słowiańskie. Coś w tym pewnie jest. O ile jednak wampiry i strzygi, czy też nieumarli, no do dziś są chętnie wykorzystywani przez kinematografię, to z wilkołakami jest nieco inaczej. Mam nawet taką osobistą teorię, dlaczego tak jest. To nie to, że tych filmów nie ma, no ale jest mniej. To nie jest temat, to nie jest stworzenie, które rodzi tyle emocji. Po pierwsze, wilkołaki, Marku, moim zdaniem nie są tak plastyczne, jak na przykład wampiry. To są jednak stworzenia proste, tam zezwierzęcone, krwiożercze. A po drugie, wydaje mi się, że lęk przed tymi wilkołakami wywołany był jeszcze kilkadziesiąt lat temu tym, że ludzie po prostu bali się wilków. A dzisiaj to już jest trochę inaczej. Co sądzisz o tej mojej koncepcji?
No, myślę, że jest słuszna. Ja sięgnę dalej. W końcu, kiedy byłeś dzieckiem, no, znaczy nie wiem jak ty, ale jak ja byłem dzieckiem, to baśni o czerwonym kapturku się bałem. Zresztą bajki też, bo była rymowana. Bałem się, bo ten wilk to była jednak taka czasami nawet osoba, ale najczęściej takie zwierzątko, które wydawało się groźne, szczególnie takiemu malcowi. No i wilk to było samo zło, panie. W związku z tym to później przechodziło dalej i rzeczywiście człowiek takie miał mieszane uczucia. Dzisiaj, nie wiem, jakoś tak nie za bardzo się tego wilka boję, ale też pamiętam, że jak oglądałem pana Wołodyjowskiego w tej czarno-białej odcinkowej wersji, to jak wilki goniły Baśkę, która jechała sobie, to mocno to przeżywałem, bardzo mocno i wtedy się utwierdziłem, że wilki to nic dobrego nie jest. Dzisiaj chyba bym się takiego pojedynczego wilka jednak nie bał, chociaż to się tak łatwo mówi. Każdy z nas mówi, o tam wilk, no wystarczy mu w oczy nie patrzeć i w ogóle tupnąć, huknąć i na pewno ucieknie. Wolałbym mieć jednak jakiś gaz pieprzowy przy sobie. To czułbym się jednak bezpieczniej. Ja taki bardzo praktyczny człowiek jestem. A wracając jeszcze na chwilę do wilkołaków, no powiem tak, wilkołaki mają ostatnio złą prasę i są mało lubiane. I przyczynił się do tego moim zdaniem hit hitów hollywoodzkich w wielu częściach, a mianowicie saga Zmierzch, zekranizowana saga Opasłe to mistrza, wszyscy to przeżywali, no nie wszyscy, ale pewne grupy to przeżywały i tam też pewien konflikt na linii wilkołaczej się pojawia i w związku z tym, ale wilkołaki to były te fajne, a w każdym razie fajne, nie, przepraszam, odwrotnie, to wampiry były te fajne, takie w każdym razie fajniejsze, a wilkołaki to były wredne i głupie. I w związku z tym tak chyba już trochę też zostało we współczesnej kulturze.
To jak ktoś widział tą grafikę, którą zrobił nasz kolega Sebastian, do taką humorystyczną oczywiście grafikę, na której jesteśmy z Markiem przedstawieni jako te tępe, głupie wilkołaki, to chyba coś w czym jest.
Zapraszam, kto chętny, to między innymi można tę grafikę na Facebooku, na Rubieżach Rzeczywistości zobaczyć. Tak, a pewno też w innych miejscach również.
Na grupie. Ja tylko chcę dodać, że ja już byłem z tego pokolenia, które się wilków nie bało. Bardziej było takie popkulturowe i mnie na przykład wujek, a to już mówiłem w jednej z audycji, wujek mnie straszył Juskiem z Kręci Wilków. To był taki akurat tak nomen omen, nie? To był taki twór jego wyobraźni, który był de facto właśnie wilkołakiem. Jeszcze mi kwicołami straszyli, chyba nie pamiętam już. No tak, no, tutaj o wilkołakach można powiedzieć wiele, bo jest spora różnica między wilkołakiem hollywoodzkim, a tym, chciałbym powiedzieć, polskim. Dla mnie to jednak jest troszeczkę sztuczny twór, dlatego że o ile wielu autorów typu na przykład Bohdan Baranowski pisało o wilkołakach, wydaje mi się, że wiara w nie trochę dawno wygasła. Ale może dodam kilka ciekawostek. One na przykład były zwane w Polsce często wilkołkami. Było też kilka sposobów, jak się tym wilkołkiem stać. Można było, tak jak bohaterowie niektórych filmów, o których za chwilę powiemy, no być ugryzionym i wtedy się przemienić, ale można było też po prostu posiadać taką moc transformacji w zwierzę. I ta druga forma transformacji w zwierzę znana była też jako likantropia. Tylko że tutaj znowu się otwiera pole do rozważań, bo likantrop to też nie był do końca wilkołak, bo likantrop się zachowywał jak wilk, ale się nie zawsze przemieniał. To był rodzaj takiego zaburzenia, jakiejś tam manii, która zmuszała ludzi do takiej formy, nie wiem, wyrażania siebie, tak powiedzmy. Można by tutaj wiele powiedzieć, Marku, o wilkołakach w filmach, jest Wilczyca, jest Braterstwo Wilków i tak dalej, i tak dalej.
No, jest jeszcze film, tu polski film zatytułowany Lokis. To taki film z lat, chyba z 70 roku.
Tak, ale świetny, pamiętam. Świetny film, najlepszy polski horror moim zdaniem.
Tak, w reżyserii Janusza Majewskiego, no, dziejący się gdzieś na Kresach, na wschodzie w każdym bądź razie. Tak jak powiedziałeś, świetny film. To miało jeszcze jakiś podtytuł, nie wiem, coś o profesorze Wittenbachu, czy coś takiego. Tak, tak. W każdym razie rękopis profesora Wittenbacha. Tak jak powiedziałeś, moim zdaniem na tle różnych filmów naprawdę dobry film.
Tak, tam Edmund Fetting gra jedną z głównych ról, przy czym Lokis to był bardziej oparty o wierzenia Bałtów i jeżeli szukać analogii, to on był czymś w rodzaju Skinwalkera.
Tak, masz rację, on na Litwę i Żmuć chyba wyrusza ten profesor, zgadza się, jasne. Tak było, jak mówisz.
Ale ten sam podgatunek, że tak powiedzmy. No i tutaj po takim długim wstępie przejdźmy do pierwszego filmu, który traktuje o wilkołakach. Jak zwykle w naszej audycji wybieramy takie filmy nowe lub nowsze i pierwszym chyba najnowszym jest Wilkołak nocą. Wilkołak nocą to jest coś, co sobie możecie znaleźć na jednej z platform z filmami, która ma nazwisko takiego słynnego rysownika. I tutaj jest pewien problem, bo my go tutaj wrzucamy z takiej popkulturowej powinności. No bo Wilkołak, no, przestarzała forma, której trzeba nadać nowe życie. I tutaj próbowano. Jesienią ubiegłego roku pojawiła się taka krótkometrażówka Werewolf by Night, opierająca się o wątki z uniwersum Marvela, o komiksy. Ja tam wielkim miłośnikiem, znawcą komiksów nie jestem, natomiast nie znam tego bohatera, muszę się przyznać bez bicia. Został on nam zaprezentowany w takim kilkudziesięciominutowym, barwnym i żywym filmie z licznymi odniesieniami do hollywoodzkiej klasyki. Był to taki poniekąd równoważnik dla wampirycznego Morbiusa, czyli tego bohatera Marvela, który jest wampirem, i film z nim w roli głównej został okrzyknięty z jednym z największych paździerzy 2022 roku, chyba 22, z tego co pamiętam. O ile nie jestem potężnym fanem Marvela, moja żona jest i ja to tak oglądam. Znaczy, no, jak ona tego będzie słuchać, to pewnie powie, że tak, zrobi awanturę, tak. No dobrze, oglądam, nie jestem wielkim znawcą, nie rusza mnie to tak. I te głosy krytyczne w stosunku do Morbiusa, nie wiem, czy Marku widziałeś, one mnie trochę dziwiły. Ten film nie był dobry, nie był też zły, to był po prostu film o superbohaterze. Natomiast Wilkołak nocą to jest prawdopodobnie próba ożywienia nowego typu bohatera. Bo to już jest raczej zupełnie inna kategoria, to nie jest zło wcielone, to jest ktoś o super zdolnościach, natomiast to nie jest ktoś absolutnie zły, może trochę siebie nie kontroluje, natomiast w tej wersji człowieczej jest całkiem urokliwy. Co z tego będzie, no trudno powiedzieć. Moim zdaniem nie jest to złe, natomiast to też nie jest kino takie, które my zawsze poruszamy, jak mówię. Mówimy o tym Wilkołaku nocą, dlatego że to jest najnowsza produkcja, która może będzie próbowała tego potwora ożywić, postawić w nowym świetle.
Uśmiechnąłem się, kiedy powiedziałeś, że barwna i tak dalej historia, bo ona akurat jest czarno-biała. Jedyne barwne, co się tam pojawia, to ten klejnot taki świecący na czerwono, to znowu jest taki zabieg, żeby nawiązać do, ten, moim zdaniem ten film czerpie garściami z tak zwanego starego kina, nawiązuje do takich historii, które się pojawiały dawno, dawno temu, ale nie w odległej galaktyce. No tak, on się robi na koniec kolorowy, ale to dlaczego się robi kolorowy, to już sobie musicie Państwo zobaczyć. Film jest krótki, trwa około godziny, chyba niecałą godzinę. Westchnąłem sobie, bo ja mam złe doświadczenia. Ja z kolei jestem miłośnikiem komiksów, ale nie jestem miłośnikiem filmów robionych na podstawie komiksów. To się bardzo często nie udaje. Nie potrafię powiedzieć, czy w większości, czy w mniejszości, czy w ogóle jak to statystycznie wygląda. Nie prowadziłem tego rodzaju analiz, ale ja wiem, że się bardzo często zawodziłem. To, co w postaci komiksu było fajne, było fajną historią. To w filmie, być może z racji tego, że film jest chyba bardziej dosłowny, to nie grało, to bywało nawet śmieszne. I powiedzmy, jeśli bronią się niektóre na przykład Spider-Many z różnych wydań tych Spider-Manów, jeśli się bronią pojedyncze filmy z tego uniwersum Marvela, to ja jakoś nie zapałałem miłością do tego Wilkołaka nocą. To jest historia, która bazuje na wszystkich możliwych schematach, które istnieją w komiksie. I robi to świadomie, tylko pewno robi to po to, żeby było śmiesznie. Ale śmiesznie jest w sposób umiarkowany. To znaczy, komiksowo to by pewno zagrało, ale tu chyba to, no, chociażby na jedna z początkowych scen, kiedy zmarły taki Nestor, który tam posiadał władzę, przemawia do przybyłych, no tak trochę jak taka Katarynka nakręcana, albo jakoś, nie wiem, pozytywka. Jest już w trumnie, ale do nich przemawia, oczywiście to jest w jakiś sposób zainscenizowane, bo on już przecież dawno kopnął w ten kalendarz, no ale zleca im pewne zadanie i oni to zadanie muszą wykonać. Pomieszanie charakterystyczne znowu dla komiksu, komiksowi to dobrze robi, natomiast w filmie to średnio wychodzi. Jakie pomieszanie? Otóż pomieszanie powagi z dowcipem, z komedią. Mamy tutaj pewne monstrum, którego oni mają ścigać, to monstrum. Monstrum właściwie jest sympatyczne, poza momentami, których dostaje szału. Monstrum ma swoje imię i oni tak, i wystarczy do niego zagadać po imieniu i okazuje się całkiem sympatycznym monstrum. To pomieszanie takiego nonsensownego chwilami dowcipu, takiego mrugania okiem z elementami kina akcji, być może grozy, chociaż grozy to tam naprawdę nie znajduje, moim zdaniem się nie sprawdza. No, chyba trzeba być wielkim miłośnikiem tego rodzaju kina. Ja chyba nie jestem. Pozostaję natomiast miłośnikiem komiksu i nawet takiego niespecjalnie ambitnego. Nie, wiecie państwo, to nie jest tak, że ja czytam tylko na przykład ambitne komiksy, no takie, wiecie państwo, no, żeby to tam wymagało szczególnych pokładów interpretacyjnych i tak dalej. Nie, to tak nie jest. Ja lubię całkiem proste komiksy, lubię Zieloną Latarnię, lubię wszystkich bohaterów, którzy w komiksie się narodzili i te historie mogą być maksymalnym mordobiciem albo maksymalnym starciem, to mnie to zupełnie nie przeszkadza, a w kinie mi to z jakiegoś względu cholera przeszkadza.
Jeżeli chodzi o te komiksy, to ja takim laikiem znowu nie jestem, tylko że mnie zawsze bardziej interesowała strona z kilku powodów artystyczna, wykonanie niż historia, bo to nie jest temat na dzisiaj, natomiast moim ulubionym komiksem są przygody Stanisława z Łodzi. Jeżeli ktoś czytał, to wie. Tak, ten Wilkołak nocą to czerpie bardzo dużo z tego cykla, to się nazywa klasyczna era Hollywoodu, lata 40. I tutaj na myśl przychodzi przede wszystkim Wilkołak z 1941 roku. To jest taki horror, znaczy to jest film grozy, to nie jest horror, gdzie mamy do czynienia z takim, z taką rymowanką o kwitnącym tojadzie, która się przeplata przez film. No ogólnie rzecz biorąc, powiem wam tak, no, ja to już mówiłem na antenie Filmotekarium, że są miłośnicy filmów starych i są miłośnicy Marvela i tak dalej, i tak dalej. Są miłośnicy wszystkiego. Ja osobiście nie jestem wielkim fanem tego kina, powiedziałbym takiego dawniejszego, starego, ale te odniesienia znalazłem. No cóż, Wilkołak nocą, Wilkołakiem nocą. Mówimy o nim tylko dlatego, że może daje on jakieś tam nadzieje na to, że ten stwór wedrze się do mainstreamu po długim okresie oczekiwania. Ale jeżeli o klasykach mowa, to film, o którym powiemy teraz, też czerpie, tylko ze starszej klasyki, może nieco starszej, ale w sposób nieświadomy. Dlaczego? Jest to film Howl z roku 2015, czyli Skowyt. I to oczywiście też jest opowieść o Wilkołaku, natomiast każdy fan opowieści grozy dopatrzy się tutaj do odniesień, oczywiście niezamierzonych, jak mówiłem, no bo trudno uznać, żeby było inaczej, do kolejowej grozy Stefana Grabińskiego, zwanego czasem polskim Edgarem Poe. Grabiński, Marku, opublikował taki zbiór opowiadań Demon Prędkości, dziejący się w środowisku kolejowym. My się możemy z tego śmiać dzisiaj, że kogoś tam straszyła kolej, że trzeba było tam umieszczać akcje. No ale kiedy my mamy dzisiaj horrory, filmy, które się dzieją na przykład w internecie, które są związane z mediami społecznościowymi, to jest ten sam mechanizm. Nie śmiejmy się z tego, bo za 80 lat ktoś się będzie śmiał z nas. Za życie Grabiński nie zdobył z wielkiej popularności, bo jak niektórzy utrzymują, ta literacka strona jego twórczości była raczej średnia, z czym się trudno nie zgodzić, dlatego że powiem ci, że przypomniałem sobie ostatnio jeden z jego utworów, zapomniałem tytułu, to był takie opowiadanie o strażnikach tunelu pod Turbaczem, florkach, którzy stali się ludźmi cienia i tak dalej, i tak dalej. Trudno się to czytało, roiło się tam od jakichś dziwnie skonstruowanych zdań, no ale nie o Grabińskim dzisiaj mowa. Mowa o horrorze kolejowym pod tytułem Skowyt.
Ale o Grabińskim coś chciałbym powiedzieć.
Tak?
Zrobiłeś takie małą przekrętkę, ten tom nazywa się Demon Ruchu, a nie Demon Prędkości. Demon Ruchu i inne opowiadania. Ja lubię opowiadania Grabińskiego. Lubię opowiadania Grabińskiego, natomiast Grabiński posługiwał się to, co ci tak przeszkadza, to ja to w pełni rozumiem, bo to jest taki młodopolski język i on jest, mówiąc szczerze, dzisiaj, tak, to jest chyba najlepsze określenie, którego użyję, trudny do zniesienia tak naprawdę, a poza tym Grabiński, poza opowiadaniami, które ja lubię, ale zgadzam się, że one dzisiaj mogą już uwierać troszeczkę i językowo, i może nawet jeśli chodzi o akcje, to Grabiński pisał niestety również powieści. I to nie są dobre powieści. Ja ich nie lubię po prostu. Może bardziej będzie opisywało tę sytuację. Patrzę w tej chwili na półkę, widzę trzytomowe wydanie z końca lat 70. Tam była między innymi Wyspa i Tongo i tak dalej. To, mówiąc szczerze, to proszę Państwa, są głupoty, ale opowiadania Grabiński miał inspirujące, naprawdę. A ten cykl kolejowy, o którym Piotr wspomniał, moim zdaniem, jeśli chodzi o grozę, taką autentyczną grozę, przejęcie się maszyną, ruchem, to jest coś takiego, z czego dzisiaj czerpię cały odłam prozy, który sam siebie nazywa weird, I oni właściwie, to trudno nazwać taką czystą grozą, tam groza jest, no powiedzmy, w tle, a właściwie z opisów, poczytajcie sobie Państwo chociażby utwory takiego autora Guni na przykład, to jest oczywiste, że tam groza jest zaszyta, ale wiem, popłynąłem już po prostu na jakiś ocean. Wróćmy zatem rzeczywiście do Skowytu, do Howl. To nie jest film moich marzeń, tak ci powiem, Piotrze.
Tak, ale to jest horror kolejowy, coś, co się zdarza chyba w miarę rzadko. On też został przeniesiony przede wszystkim w czasy współczesne i poznajemy tam załogę pociągu pasażerskiego, która w wyniku awarii wywołanej chyba jakimś uderzeniem złej pogody, zostaje uwięziona na prowincji w brytyjskim lesie podczas pełni. No i pech chciał, że to jest terytorium Wilkołaka, przypadkowo, zupełnie. Głównym bohaterem jest kierownik pociągu i ładna pani obsługująca, nie wiem jak to się nazywa, ten wózek, minibar chyba. No i oni próbują uspokoić tą grupkę pasażerów, jacy z kolei, jak to bywa w niektórych filmach, prezentują cały przekrój społeczeństwa i mamy tam emerytów, mamy nastolatkę, mamy zapracowaną panią, mamy jakiegoś chyba cwaniaka i dwóch nastolatków, w tym jednego Hindusa. No i oczywiście, co się tam dzieje? No nic się nie dzieje, próbują odeprzeć atak tego wilkołaka, kiedy się orientują, że ich maszynista został zjedzony przez to stworzenie. Oczywiście ich ostatecznym celem jest, by przeżyć, ale nie powiem, czy to się udaje. Powiem o morale, jaki z tego filmu wypływa. I to jest bardzo, warto to zapamiętać, Marku, moim zdaniem. Szanuj drużynę konduktorską, bo jak się coś stanie, to cię nikt nie obroni.
No to ja kilka rzeczy chciałbym powiedzieć. Jak powiedziałeś o tym morale, to ja myślałem, że ty powiesz o takim morale, w sensie, żeby się tak trzymać, bo tam to morale na pokładzie pociągu no w pewnym momencie upada i to nie jest najlepsze morale, ale ten morał, który ty przytoczyłeś, jak najbardziej jestem za. Widzisz, ten film rozwija się całkiem fajnie. Ja spodziewałem się uczty wyobraźni i spodziewałem się fajnego filmu, bo ten film się fajnie zaczyna. Ten chłopak, który jest tam sprawdzającym bilety i w ogóle tak patrzy na tych ludzi, ludzie się go czepiają. No, znacie to państwo z pociągów. Jeden cwajaczek mówi, że nie ma biletu, ale coś tam, nie, to akurat pani była. No w każdym razie te klimaty państwo sobie wyobraźcie. No, sprawdza bilety i nikt go tak naprawdę nie lubi, a on jest profesjonalistą, wie jak to robić, potrafi to robić. Jest też zakochany, a w każdym razie zafascynowany. Może nie używajmy wielkich słów. Zafascynowany tą panią piękną, która popycha wózek z minibarem. No i tak ta historia się rozwija, tak jak Piotr powiedział, ludzie różnych, nie no, jak powiem gatunków, to zaraz się ktoś przyczepi, ale w każdym razie różnych, w różnym wieku, z różnych opcji takich, jeśli chodzi o dochody, no, zbieranina, mówiąc krótko. Ty powiedziałeś, że ten pociąg staje, też nie wiem, bo to nie jest do końca powiedziane. Ja odniosłem wrażenie, że być może któryś z tych wilkołaków się wpierdzielił po prostu pod ten pociąg i dlatego on się zatrzymał, tam się rozdarł zbiornik z paliwem i tak dalej, ale nie będę się upierał przy tej wersji, bo to tak naprawdę do końca nie jest powiedziane. Fakt jest faktem, że pociąg po prostu stanął w jakiejś głuszy. My się później o tej głuszy czegoś dowiadujemy, że wiele, wiele lat temu coś tam się stało. No i tak zaczynamy rozumieć, dlaczego te popierdzielone wilkołaki tam się krążą, bo to się okazuje, na początku, przynajmniej ja na początku myślałem, że to jakiś jeden bydlak tam się kręci i w ogóle robi jakąś zadymę, a tu się w pewnym momencie okazuje, że to nie jest takie proste. Że to jest, jak nie jest proste, to jest oczywiście skomplikowane. No i tak się ten film toczy i tak jak powiedziałem, na początku jest fajnie. Ja nie wiem, czy w okolicach 1/3, czy może bardziej połowy, ten film jednak dostaje zadyszki. Ewidentnie tak. Dostaje zadyszki.
Tak, ogólnie to jest tam tak przedstawione, że to jest w ogóle bardzo zła reklama. Nie wiem, jak się nazywają brytyjskie koleje, ale dajmy na to, że BKP. To jest bardzo zła reklama, bo ten pociąg w zasadzie staje w wyniku tego, że wpada pod niego jeleń. Nie wiem, czy on pancerny był, w każdym bądź razie ten jeleń wpada. Jak to się nazywa? Konduktor próbuje go wyciągnąć, potem zostaje.
A teraz jak to mówisz, to rzeczywiście. Natomiast długi czas wydawało, że to jakiś wampir, że to któryś z tych wilkołaków wpadł, ale rzeczywiście to jeleń wpadł.
Jest tam odszykuje. Potem pewna niezgodność, dlatego że kiedy oni się łączą przez telefon, to się okazuje, że była jednak był jakiś tam jakaś burza czy coś i oni dlatego tam nikt nie dojedzie. I rzeczywiście, do połowy nie jest to paździerz, to jest nawet fajne. A potem to już można różnorako oceniać. Można mówić o tych odniesieniach do klasyki, ale to jest trochę przesada. Natomiast w przypadku Skowytu to jest po pierwsze tak, że to jest film o wilkołaku i to od początku praktycznie wiemy. I to jest coś, co zawiera przerobione dawno schematy, więc też od początku wiemy, że to nie będzie w żaden sposób zaskakujące. Czy to ten film broni? Nie. Czy on jest do końca taki zły? Też nie. Ale nie jest to arcydzieło. Nie jest to arcydzieło. Czy to można było inaczej pociągnąć? Chyba też nie. To jest jedna z takich produkcji z bardzo dobrego okresu, kiedy irlandzkie i brytyjskie wytwórnie produkowały takie trochę niezależne horrory oparte o dobre pomysły. I Howl się tam łapie w jakiś sposób. Jeżeli ktoś lubi takie filmy, a przecież gusta są różne, to na pewno zobaczy, bo to jest rzecz jednak, Marku, mało znana i dzisiaj trudna do wyśledzenia.
Tak, ale jedną rzecz muszę powiedzieć. Otóż jeśli chodzi o film Howl, to ja powiem tak, że ja bym jednak tego filmu aż tak bardzo nie bronił, ponieważ on w tej drugiej połowie szczególnie opiera się na pewnych schematach i na pewnych kalkach. Schematach, czyli bardzo szybko wiemy, co będzie dalej. To znaczy, kto tam w pierwszej kolejności, albo kto się tam tak dalej. Nie, za dużo bym opowiadał. W każdym razie, a to jeśli chodzi o schematy. A kalki, no wiecie państwo, ja tam przynajmniej znalazłem nawiązania, to złe słowo nawiązania, raczej właśnie kopie z kilku innych filmów, jeśli chodzi o rozwiązania narracyjne. I ktoś powie, nie czepiaj się, Żyrkowski, bo w końcu różnych możliwych rozwiązań w podobnych sytuacjach jest, no, nie ma nieograniczonej ilości. Jest tam pewien zasób, z którego można korzystać. No, zgodzę się, tylko ten zasób jest dosyć szeroki i dlaczego akurat autorzy korzystali z tych najprostszych, takich najbardziej oczywistych, takich kawoławicznych czasami wręcz, tego nie wiem. I to pęknięcie tego filmu, ta zadyszka w drugiej części jest dla mnie pewnym fenomenem. To znaczy dawno nie spotkałem, a różne, przecież wiecie państwo, różne filmy tutaj przeglądamy, ale dawno nie spotkałem tak pękniętego filmu, który się naprawdę nieźle zapowiadał, a później poszedł w kierunku takiej historii, co to wszyscy wiemy, jak się skończy, i no tylko jest kwestia skali, czy to będzie bardziej, czy może mniej, ale w gruncie rzeczy to wszystko wiemy.
Tak, i tutaj jest cała bolączka tych wszystkich filmów z wilkołakami, że one są przewidywalne, bo to jest jednak stworzenie, które wiemy, jak się zachowa. Przynajmniej w większości przypadków. Tutaj mamy do czynienia z klasyką. No i niestety to wszystko zmierza w stronę takiego bardzo, bardzo przewidywalnego, w pewnym sensie oczywiście, końca. No ale Marku, były też takie filmy z ludźmi wilkami, które w jakiś sposób odciskały się na kinematografii. I to była między innymi wspomniana w pierwszym historycznym odcinku Filmotekarium Wilczyca. To było też Braterstwo Wilków. Jeżeli o tym drugim mowa, to w roku 2021 na ekrany trafił film, który poniekąd odwoływał się do słynnej bestii Gévaudan, potężnego stworzenia przypominającego wilka, które w latach 60. XVIII wieku siało spustoszenie i strach we Francji. I pojawia się film The Cursed. Nie pamiętam, jak on się nazywa po polsku. Możliwe, że się w ogóle nie nazywa, bo pamiętałbym. Możliwe, że jest dosłowne tłumaczenie, czyli Przeklęci. I jest to produkcja historyczno-kostiumowa. Jakiś czas temu mówiliśmy, że to się nie zawsze udaje. No a jak tutaj jest, no to tak, ten film możemy podsumować w taki sposób. Cygańskie czary, Wielka Brytania udająca Francję do tego stopnia, że myślimy, że to jest tak naprawdę Wielka Brytania, i reanimacja wspomnianej bestii z Gévaudan. Film zaczyna się w zasadzie od końca. Poznajemy w nim los jednego z bohaterów w czasie I wojny światowej, a potem, no, a potem cofamy się te kilkadziesiąt lat wstecz, by dowiedzieć się, co się tak naprawdę z nim stało. A zaczyna się od tego, że był taki zły dziedzic we Francji, któremu raz tabor cygański wszedł na rejon. I kiedy we wsi się zaczęły dziać dziwne rzeczy, no to na miejscu zjawił się ktoś, kto postanowił tą sprawę rozwikłać. W międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, stało się coś za sprawą tego złego dziedzica, co, jak to powiedzieć, doprowadziło do siłowego usunięcia owych Romów z jego terytorium. No i to jest w zasadzie oś całej fabuły.
Tak, to jest niezwykle brutalna oś, bo to, co się tam dzieje podczas tego radzenia sobie z cyganami, no mówiąc szczerze, wiecie państwo, to tak, ja tam specjalnie taki skory do jakichś takich przerażeń nie jestem, ale to naprawdę była mocna scena. Ja jeszcze tylko powiem o jednej rzeczy. Bardzo ważną rzeczą w tym filmie jest klamra. Klamra dzieje się, tak jak Piotr powiedział, w czasie I wojny światowej, bitwa pod Somą, 1916 rok, w czasie jednego ze starć, ataków, jeden z bohaterów zostaje postrzelony serią z karabinu maszynowego, takiego Maxima, i trafia na stół operacyjny, jakiś taki lazaret, wyciągają z niego jedną, drugą, trzecią kulę i pojawia się pocisk nietypowy. Sam chirurg się dziwi, jakiś taki dziwny pocisk, niezwykły. I tu się historia cofa o 35 lat bodajże i mamy rzeczywiście tę historię z cyganami, a później z całą resztą. Powiem tylko, że do tego miejsca nad Somą trafiamy po raz drugi pod koniec filmu, ale wtedy już rozumiemy znacznie więcej i ta klamra wydaje mi się atrakcyjna. To był w tym filmie taki fajny akcent, moim zdaniem przemyślany, chyba dobrze zrobiony. Ja tak jak cały czas podkreślam, ja nie jestem znawcą filmów. Naprawdę te filmy oceniam z punktu widzenia laika, takiego połykacza filmów, człowieka, który lubi dobre widowiska i moim zdaniem o tym, że to było całkiem takie przyzwoite widowisko, to właśnie ta klamra między innymi o tym zdecydowała.
Ja muszę powiedzieć, że w tym jednym przypadku, bo zdarza się tak, że czasami filmy, które są nie do końca fajne, w jakiś sposób tam podobają się mi i tak dalej, to tutaj to się wszystko rozwleka, ta fabuła gdzieś tam grzęźnie. Po drodze w jakichś tam zakamarkach tej rezydencji ucieka gdzieś klimat w ogóle. I przede wszystkim trzeba podkreślić, że cały czas towarzyszyło mi przeświadczenie, że historia się rozgrywa nie we Francji, a na Wyspach Brytyjskich. Tymczasem, kiedy sobie zajrzeliśmy z Markiem dzisiaj do różnego rodzaju opracowań, okazuje się, że tak. Bo to jest w ogóle film amerykańsko, chyba francuski. Że historia formalnie dzieje się we Francji. Nazwiska, które się pojawiają w filmie, są przemieszane. Mamy tam zarówno nazwiska angielskie, jak i typowo francuskie. Całe otoczenie sprawia wrażenie tego, że to jest jednak Wielka Brytania. Jakby nie było. To jest jedno. Ta fałszywa Francja, że tak powiem. Ta udawana Francja w tym filmie. Brakuje też napięcia. Ja mam takie wrażenie, że tam ruch kamery odbiera w ogóle tej opowieści cały charakter. W tym filmie mamy wszystko prócz emocji. W ogóle nie ma żadnego strachu, nie ma napięcia, którego horror ma dostarczać. Także to tak jakbyśmy oglądali jakieś sale, przestrzenie, ludzi. Natomiast to wszystko jest pozbawione zupełnie wyrazu. Mamy gdzieś tam w tle jakieś potwory i tak dalej. I tak oni się tam snują wszyscy po tym filmie. Powiem wam, że to jest jeden z niewielu punktów w Filmotekarium, kiedy powiem wprost, że odradzam ten film, bo to jest nudne. Nudne, niefajne i naprawdę jest długie. Przede wszystkim czas trwania tego filmu sprawia, że nie możemy go sobie połknąć jak na przykład tego Skowytu, że to jest jakaś tam zabawa taka. Dla rozrywki. A tutaj mamy ciężar, chaos i mgłę, która się cały czas tam gdzieś pojawia. Taką mgłę oczywiście symboliczną. To wszystko razem zsumowane daje mi jeden wielki minus w przypadku tego filmu. Czy jest on odtwórczy w jakimś stopniu? Pewnie tak, ale jeszcze raz utwierdza mnie on w przekonaniu, że horrory historyczne czy horrory kostiumowe wychodzą, ale bardzo rzadko.
No i tu widzicie Państwo pewną przewrotność z mojej strony, bo ja Państwu poradziłem tę klamrę, początek i koniec, ale żeby dojść do końca, to trzeba obejrzeć niemal 2 godziny filmu. I to rzeczywiście jest doświadczenie pomiędzy tym początkiem a końcem. Warto koniec obejrzeć, tak, ale nie do końca jestem przekonany, czy warto obejrzeć środek. No może przewijając, może na prędkości 1,5 albo nawet 2. No te dialogi, wiecie Państwo, no nie specjalnie odkrywcze, ani specjalnie jakieś takie zniuansowane, a już finezyjne to zupełnie nie. W związku z tym ta historia, poza tym ta historia znowu. Piotr powiedział o pracy kamery. No, ja odnoszę wrażenie, że ta praca kamery polega na takim czasami albo ła. I to tak ta kamera się mniej więcej porusza. Nie wiem, czy takie onomatopoeiczne jakieś takie nawiązania cokolwiek Państwu powiedziały, ale ta kamera się porusza dziwnie w każdym bądź razie. I nie do końca dzięki jej pracy my cokolwiek wiemy. Albo raczej się domyślamy, to może i dobrze, jak chodzi o jakieś takie horrorowe, ale nie. Od razu Państwa uprzedzę, że nie, że wcale nie dobrze, bo tam chwilami jest dosłowność taka, że przewraca człowiekowi bebechy, bo to jest tak dosłowne, że aż boli, a jak w jakimś innym momencie coś jakby nie do końca wiemy, co się wydarzyło, może się nie wydarzyło. Poza tym mamy oczywiście głównego złego, to jest pan, znaczy ja nie mówię o tym złym, który tam sobie grasuje po lesie, mówię o panu domu, który wcześniej brał udział w tej scenie z cyganami, o której za dużo Państwu nie powiemy, ale to taki jest mały tyran domowy, no ale który jest jednak wielkim panem i jak przybywa śledczy, coś w rodzaju śledczego, który tam się usadawia w tym domu i chce dojść do tego, co tam się właściwie dzieje w tej okolicy, to pozwala. Później go co prawda w pewnym momencie chce pożegnać i mówi, żeby jednak sobie poszedł, ale to tak, wiecie Państwo, mówię to specjalnie, żeby nie za dużo szczegółów, ale z drugiej strony, żeby oddać to, o czym Piotr mówił. Ten film się tak toczy, co jakiś czas ktoś ginie. No oczywiście nam jest bardzo żal tej osoby. Nie szlochamy specjalnie, ale jednak no coś znowu, jakieś zwłoki. Pojawia się kościół w pewnym momencie, no bo cała wioska zostaje zapędzona do kościoła, tylko jaśnie państwo we dworze. Co prawda dwór ma parter zabity deskami, okna są zabite deskami, no ale czują się tam komfortowo. Okazuje się, że ten dwór, pomimo że zabity deskami, wcale taki bezpieczny nie jest. I widzicie Państwo, ja tak mówię i tak Państwo nic nie wiecie. I troszkę tak jest z tym filmem, że to się tak toczy. I co? I nic.
Tak, ja bym powiedział, Marku, nawet, że Wilczyca, która gdzieś się obraca w podobnym temacie, może nawet trochę wcześniej w realiach historycznych, to jest arcydzieło przy tym. Oczywiście ta pierwsza Wilczyca. Bo tam, no tutaj też przyjeżdża jakiś śledczy, jakiś tam wyrobnik do bogatszego człowieka. Tak samo było przecież w Wilczycy, gdzie pan Wosiński przyjechał do swojego kompana z powstania, ale pan Wosiński to był ktoś, tam grał Krzysztof Jasiński, to był Superman PRL-u, a nie, tutaj przyjeżdża taki chłopek, roztropek, żeby złapać wilka z drzewa, no nie, tak siedzi, trochę pochodzi, no i to wszystko. A w Wilczycy to się działo. Naprawdę mam sentyment do tego filmu i myślę, że twórcy The Cursed powinni przede wszystkim Wilczycę obejrzeć i zobaczyć, jak to się robi, jak kamera powinna pracować, jak się to powinno, bo tam naprawdę wydano miliony funtów na totalny paździerz, a jeżeli weźmiemy pod uwagę te realia historyczne, to one są tak zawiłe w ogóle, że nie wiemy, w którym kraju się to dzieje. Formalnie się ma dziać we Francji, wszyscy się nazywają po angielsku albo jakoś mieszanie. No, rany boskie. Litości, litości. Poza tym ta kwestia bestii z Żewadą, która tam się pojawia, do końca niewyjaśniona, wpleciona w te cygańskie obrzędy. Myślę, że to wszystko tłumaczy nam, dlaczego ten film przeszedł bez echa w ogóle. On jakoś gdzieś tam się zapętał na którymś z tych festiwali, gdzie się prezentuje podobne filmy, nie pamiętam już w którym, a potem gdzieś zniknął i pewnie się pojawił na DVD i tak dalej.
Piotrze, ale... coś jeszcze chciałem powiedzieć. Otóż ten film mi się poza tym wydaje, być może się mylę, nie znam na tyle historii, tak szczegółowo nie znam historii, ale ja wiem, że w czasie, kiedy jest umiejscowiona akcja, czyli 35 lat przed rokiem 1916, no to się na przykład w koloniach działy rzeczy straszliwe. W różnych innych miejscach działy się rzeczy równie straszliwe. Ale że to, co tam ma miejsce, wydarzyło się w Europie, i już nieważne, czy się wydarzyło we Francji, czy się wydarzyło w Anglii, to jakoś trudno mi uwierzyć. I nie to, żebym wierzył, że XIX-wieczne społeczeństwo w jednym czy w drugim kraju było takie fajne i w ogóle i tak dalej, ale jednak w taką skalę to chyba nie wierzę. To mi się wydaje naciągane i takie właśnie, no, miało robić wrażenie i pewno zrobi, jeśli Państwo to obejrzą, to zrobi wrażenie, ale to mi się jednak wydaje, jeśli już mówimy o paździerzach, to też moim zdaniem może być postrzegane jako paździerz, bo wiem, że wtedy społeczeństwo było klasowe, nierówne, kapitalizm był i w ogóle było trusty, kartele i wszystko było straszne i potworne i arystokracja była i ona się panoszyła i było w ogóle strasznie, ale że coś takiego się wydarzyło, jak w tym filmie jest przedstawione, to mi jest trudno uwierzyć. Może jakby akcję cofnąć o 200 lat, to jeszcze mógłbym uwierzyć, ale koniec XIX wieku, to chyba mi jest ciężko. Ale może się mylę, może głupi jestem, może nie znam historii. No, wszystko jest możliwe, proszę Państwa.
Tak, co tam się działo, to nikt nie wie. Natomiast, wiesz, może też tak być, że z racji tego, że dba się o poprawność polityczną, my do końca nie wiemy, gdzie ten film się rozgrywa tak naprawdę.
Bo... no teraz mi otworzyłeś oczy, rzeczywiście mogło o to chodzić, tak?
Tak, jest, bo to jest produkcja amerykańska, amerykańsko-francuska i wiecie, dla przeciętnego Amerykanina to nie ma w sumie żadnego znaczenia, to jest jakaś tam Europa, czy to się rozgrywa w Anglii, czy we Francji, wsio równo. Przypomina mi się pewien film sprzed lat, to już był ultra głupi film, i tutaj sobie pozwolę na głęboką krytykę, chociaż ona dotyczy bardzo, bardzo chronionej grupy ludzi. To był taki film, który się nazywał Golem, nie mylić z polskim Golemem. I to polegało na tym, że przedstawiono grupę ludności żydowskiej, która żyła sobie w wyimaginowanym miasteczku, które było poza czasem. Z jednej strony mieliśmy przedstawicieli ludności słowiańsko-litewskiej z mniej więcej XVII wieku, a z drugiej strony mieliśmy takie jakieś miasteczko cudowne, które przypominało wioskę Smerfów, bo oni tam nic nie robili, a wszyscy żyli z czegoś. Które było osadzone, sądząc po ubiorach, w wieku późnym XIX lub XX. To też była jakaś tam produkcja amerykańska, oczywiście jedni drugim robili na złość i robili krzywdę, w końcu ktoś tam sobie skonstruował Golema. To nam pokazuje, jakich przekłamań się dokonuje i dlaczego tak bardzo nie lubię historycznych horrorów. Dlatego, że dlaczego nie lubię historycznych horrorów? Jak to tak powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić? Z drugiej strony, dlaczego kogoś nie obrażać? No, jeżeli się chce grać na historycznych nutach, to trzeba tą historię znać. A jeżeli ktoś w Ameryce wyprodukuje coś takiego i ktoś to kupi, to potem są powtarzane te głupoty. Zresztą muszę wam powiedzieć, że był taki horror polski, jeden z nowszych, o nim będziemy jeszcze kiedyś mówić, który również bardzo się mocno opierał na tego typu stereotypach. Polska kinematografia kalkuje wiele rzeczy. I w przypadku Kers, i w przypadku tego Golema, bo to się chyba tak nazywało, mamy do czynienia z takim po prostu no trochę gwałtem na historii w imię tego, żeby zdobyć widzów, a natomiast twórcy sobie nie uświadamiają tego, w jaki sposób to szkodzi ogólnie historii, odbiorowi dziejów, interpretacji i tak dalej, bo ludźmi jest naprawdę łatwo manipulować. Ja może trochę za bardzo pojechałem po ten The Cursed, bo on nie jest aż tak bardzo nie jest aż tak bardzo skrzywiony poza tymi drobnymi elementami, ale jeżeli ktoś by się miał męczyć przez 2 godziny i oglądać tą Francję, Anglię, która się ugania z jakimś potworem, to może lepiej se darować. Tak myślę. Nie wiem, Marku, ale powiem tak. Paradoksalnie ten film ma bardzo wysokie oceny na tych wszystkich serwisach filmowych.
No i to jest właśnie tak z tymi ocenami. Tu jeden ze słuchaczy sugerował, żebyśmy się opierali przy dobierając filmy do audycji właśnie na ocenach, które się pojawiają, chociażby na Filmwebie i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem co do tego przekonany. To znaczy te oceny, no cóż, po to robimy w końcu audycję bardzo stronniczą. To Państwo wiecie już, my to bardzo często z Piotrem deklarujemy, że to jest stronnicza, bardzo taka autorska i jednak no, nie do końca obiektywna, jak najbardziej. I to chyba akurat jest powód do dumy, przynajmniej dla mnie. No po to ją robimy, żeby właśnie się nie kierować tymi ocenami. I zauważcie Państwo, że my sięgamy bardzo często po filmy, które są na przykład świetnie oceniane na Filmwebie, no a później przepuszczamy je z Piotrem przez zęby, no bo to w końcu takie mamy prawo, szczególnie nadaliśmy je sobie i ja nie widzę w tym nic złego. Zostaliście Państwo niejednokrotnie przez nas ostrzeżeni, może czasami zachęceni, więc ja dalej będę ufał Piotrowi, bo tu nie ukrywam, że to Piotr jest przewodnikiem po świecie kina dla mnie. Ja z pewną fascynacją różne tytuły oglądam i ta fascynacja nie ustępuje, kiedy oglądam film słaby albo oglądam film bardzo zły. Jest równie mocna jak wtedy, kiedy oglądam kino dobre. Oczywiście wolę oglądać kino dobre i takie, które mnie fascynuje, ale po prostu bogactwo tematów, bogactwo tego i takich rozwiązań formalnych, które się pojawiają, no sprawia, że ja pozostaję w nieustannym drżeniu i takim zafascynowaniu, takiej ekscytacji, kiedy do obejrzenia kolejnych tytułów przystępuję. Także, a wracając jeszcze na chwilę do tego filmu, to ja myślę, żebyśmy się nie wycofywali tak mocno. Naprawdę ten środek dałoby się zredukować. O może gdyby właśnie to ten motyw redukcji pojawia się w naszej audycji dosyć często. Gdyby może tak mocno pociachać ten środek, to dałoby się zrobić film nieco bardziej dynamiczny, mniej smędzący taki, szwędają się tam ci niektórzy bohaterowie nie wiadomo po co i ta dynamika sprawiłaby, że ten film byłby bardziej strawny po prostu, a wtedy ta klamra w postaci początku i końca no byłaby łatwiejsza do ogarnięcia, po prostu mniejsza odległość czasowa by dzieliła. To tyle moich refleksji na temat tego tytułu.
Tak, rozwlekliśmy się strasznie, jeżeli chodzi o The Cursed. A ja tylko dodam na koniec, że to nie jest najgorsza rzecz, jaką żeśmy tutaj oceniali, także nie myślcie, że jest tak, że te wszystkie słowa krytyki wskazują, że no to jest absolutne zło. Nie, nie, były gorsze. Ale jest film o wilkołaku, który nie udaje, że się dzieje we Francji, tylko się dzieje we Francji. Jest to Teddy. Jest to historia 20-kilkuletniego chłopaka, sieroty mieszkającego u krewnych, który pewnego dnia zostaje ugryziony przez jakieś nieznane zwierzę, które się pałęta po okolicy, no i rozpoczyna się proces jego przemiany. Ale żeby nie było tak nudno, no Teddy jest chłopakiem córki miejscowego Bonza, której znajomi z kolei takie bananowe dzieci uważają go za frajera, wieśniaka takiej najgorszej klasy, bo on nigdy nie studiował i pracuje w gabinecie masażu u starej baby, która go podrywa.
Tak no nie ukrywajmy, Piotrze, że on jest rodzajem takiego wieśniaka i takiego przynajmniej zewnętrznie. Jest nadpobudliwy. Tam w jednej z pierwszych scen, kiedy go poznajemy, on się daje poznać, no, już sam jego wygląd jest taki, który może starsze pokolenie w jakiś sposób szokować. On jest takim typowym punkiem. No, może się to nie podobać. I w dodatku wykrzykuje swoje zdanie, tam mamy do czynienia z bohaterami wojennymi, jakimś pomnikiem i on tam swoje oczywiście musi powiedzieć. Taki typowy młody człowiek, który ma własne zdanie na każdy temat. Czasami nic o tym nie wie, ale i tak się wypowie. To mniej więcej jest taki typ, ale on jednak jest w jakimś tam stopniu, przynajmniej na początku filmu, sympatyczny. Ma dziewczynę, która właśnie kończy szkołę średnią, gdzieś tam się na studia wybiera. To jest, od początku wiemy, że ten związek jest oparty na emocjach, a w każdym razie na biologii. To tak może najkrócej. Tam uczucia wielkiego nie ma. Chłopak jest zdrowy, chłopak jest silny, w związku z tym daje radę. Dziewczynie to zdaje się, no, bardzo odpowiada, podoba jej się to po prostu, ale ona kończy tę szkołę i tu się zaczynają, to między innymi, pewne problemy. A w tak zwanym międzyczasie dzieje się to, o czym Piotr wspomniał, czyli nasz bohater zostaje pokąsany. To bo właśnie jak zachowuje się, jak się zachowuje, czyli coś tam widzi, gdzieś tam idzie, coś go tam dziabnęło, no to jak go dziabnęło, to tak. Luzak, pełen luzak, no w końcu punk. I tak na początku niespecjalnie się tym przejmuje, ale to ugryzienie ma swoje konsekwencje przecież.
Tak, w pewnym momencie nawet na śniadanie zamiast płatków zjada bodajże salceson i to już go skłania do wniosku, że coś się dzieje z nim złego. Ogólnie to tak, jak nie jestem fanem takich zabawnych bardzo horrorów, bo one są zwykle produkcji amerykańskiej i są bardzo przewidywalne i to jest taki humorek, wiecie, typowy dla tamtej części świata. Trochę dla półgłówków, to tutaj jest ciekawie, przynajmniej do pewnego momentu. Bo ten film z tej takiej podbitej humorem produkcji grozy przybiera nieco poważniejsze, a na końcu krwawe tony. Cóż, nie wiem, czy tutaj dużo zdradzać, bo to jest o tyle fajne, że nie chciałbym wielu osobom psuć zabawy. To nieopowiadanie całości filmu może naprawdę dużo rzeczy uratować, bo i tak dużo żeśmy powiedzieli. To jest dobre, rozrywkowe, europejskie kino z pomysłem i z dreszczykiem jednocześnie, podobnie jak nieco młodsza od Teddy'ego La Cerdita, która oczywiście o wilkołakach nie jest, ale też się wpisuje w ciąg takiego kina, jak mówię, do oglądania, nie do tam jakiejś rozkminy strasznej, że są ukryte symbole, aczkolwiek w Marku w Teddym jest jakieś odwołanie klasowe. Ten film za komuny by się sprawdził.
Tak. I powiedzmy jeszcze o Teddym to, że to jest film zabawny, ale właśnie... To nie jest humor pszenno-buraczany made in USA. To jest taki subtelny humorek.
Znaczy, made in Polska też.
Tak, to prawda. Tak. To na przykład Kadzwawa to bardzo, bardzo taki dobry przykład humoru made in Poland. jeśli ktoś nie zorientował się, że sobie robię jaja, to niniejszym zapewniam o tym. Nie, to jest humor, który jest subtelny, on tam nie wybuchamy przy tym filmie rechotem. Natomiast jest to też film, który, no muszę to powiedzieć, bo ja to często podkreślam, to nie jest film akcji, tu się też nie ścigają i nie strzelają, ale mnie to specjalnie akurat przy tym obrazie nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, całkiem się to nieźle oglądało. W dodatku, o tak, mamy nie opowiadać. No to powiem tak, w pewnym momencie następuje duża identyfikacja, przynajmniej u mnie nastąpiła, duża identyfikacja, a w każdym razie element współczucia w stosunku do głównego bohatera, no bo świat nie głaszcze go po głowie i to wcale nie ma tu nic wspólnego z tym, że z tym ukąszeniem, o którym wspomnieliśmy. Wręcz przeciwnie, po prostu okazuje się, że bycie punkiem w takim wiejskim środowisku albo półwiejskim to nie jest specjalny atut i to w ogóle jest jakieś takie zamknięte, jakieś takie małe, jakieś takie duszne wszystko. I bohater się bardzo mocno na własnej skórze o tym przekonuje. No, proszę Państwa, konsekwencje to sobie Państwo musicie zobaczyć, ale myślę, że to jest film, który nie zawiedzie Państwa. Znowu to powtarzam, nie jest film akcji, ale zostanie z Państwem. Ze mną został przynajmniej i taki miałem w gruncie rzeczy po tym zabawnym filmie, miałem dyskomfort, kiedy się skończył.
Tak, jest tam dużo scen, które są smutne tak naprawdę. Chociaż to wszystko jest utrzymane w takiej humorystycznej konwencji, to na przykład mamy taką scenę, w której ten Teddy, w sumie nie dowiadujemy się, jak on ma na imię tak naprawdę, cały czas z niego tak mówią, wykupuje sobie taką maleńką działkę dla tej bogatej dziewczyny, która mogłaby tam kupić całe miasto, znaczy w sumie jej ojciec, i on jej to pokazuje i wizualizuje te swoje marzenia i tam widzimy, że ona go robi w balona tak naprawdę cały czas. I ta końcówka jest oczywiście jakoś w jakiś sposób symboliczna, ale to nie umniejsza wartości tego filmu jako horroru tak naprawdę. Jest to dobre, jeżeli ktoś chciałby się rozerwać przy weekendziku z humorkiem i ze strachem jednocześnie, to Teddy jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Europejskie kino bez przaśnego, żenującego takiego amerykańskiego humoru, jaki czasem po prostu przeszkadza albo już drażni. Amerykańskiego i polskiego, bo to też trzeba podkreślić, że niestety polskie kino z tego korzysta. Ja wiecie, zupełnym przypadkiem włączyłem w weekend majowy taki film na którymś z tych serwisów streamingowych pod tytułem Futro z misia. I szczerze, to byłem głęboko, głęboko zażenowany wszystkim. W ogóle tym, jak niektórzy aktorzy są w stanie brać w czymś takim udział. To było na poziomie, nie wiem, 11-12-latka. Mniej więcej osoba o takim poziomie rozgarnięcia pisała ten scenariusz. I naprawdę jest mi przykro, że musimy w Polsce takie rzeczy oglądać, że nikt nam takiego Teddy'ego nie zafunduje. A w sumie to by było, Marku, dzisiaj na tyle. O tych wilkołakach możemy jeszcze tyle powiedzieć, że o ile one są łatwe dzisiaj do umieszczenia na przykład w jakichś produkcjach młodzieżowych, no to trudno wymyślić taki scenariusz, gdzie ten wilkołak by się dobrze czuł, gdzie by się go dobrze oglądało. Zawsze są jakieś uwagi. Zawsze musimy też wyjść poza schemat. Pokazuje nam to również, w jaki sposób, drodzy Państwo, zmieniły się nasze strachy. Jak mówiłem na początku, ludzie bali się wilkołaków dlatego, że bali się wilków. Zapomniano niestety o ludowych korzeniach tego demona, bo takim właściwie był. Ale oczywiście warto pamiętać, że relacje o tego typu stworzeniach i podobnych też monstrach nie zniknęły, czego dowodem są nasze audycje o polskich potworach i nie tylko. A Marku, Marku, co za tydzień? Bo za tydzień będziemy świętowali Dzień Matki.
No tak, i właściwie tytuły to jak zwykle dobiera Piotr. W związku z tym uchylisz, Piotrze, rąbka tajemnicy, czy też pozostawiamy w błogiej nieświadomości naszych słuchaczy?
W sumie tak, moglibyśmy uchylić i moglibyśmy zdradzić, ale dlatego, że zdradziliśmy temat wiodący, to może zachowajmy was tej błogiej nieświadomości, bo to też nie będzie nic odkrywczego, ale będzie też jedna nowość.
A to ja jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo po ostatniej audycji od naszego stałego słuchacza, Marka Myszograja, dostaliśmy polecankę. Dostaliśmy polecankę, to film Początek, i my nie pozostajemy obojętni na tego rodzaju sygnały od naszych słuchaczy i obiecujemy, że za jakiś czas, ale niedługi wbrew pozorom, skręcimy audycję, którą jakbyś, Piotrze, określił, o reinkarnacji?
To znaczy tak, po pierwsze, to nie była pierwsza polecajka, także na pewno kiedyś się odniesiemy do tych rekomendacji, które się pojawiają w komentarzach, i zrobimy taką zbiorową audycję, natomiast akurat ta propozycja była na tyle interesująca, że skłoniła nas do poszukiwania innych filmów na temat wędrówki dusz. I tutaj uruchomiły się nasze zwoje mózgowe i okazało się, że jest ich kilka. Nie są takie stare, że byłyby to jakieś naprawdę bardzo leciwe produkcje, które wszyscy znają, a my byśmy omawiali. Nie, sięgniemy do kilku nowszych rzeczy, do kilku rzeczy, których może mało kto zna, i za jakiś czas, może pod koniec tej edycji Filmotekarium, bo przecież zbliżają się wakacje, podejmiemy temat. Na razie to chyba, Marku, zapraszamy na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania, w zasadzie to naszego dialogu, jaką będzie kwestia życia po życiu w ujęciu Raymonda Moody'ego.
Tak, zapraszamy. Będzie co prawda antrakt. Będziemy jeszcze podróżowali po świecie książki, po świecie literatury, ale z Piotrem jeszcze się dzisiaj spotkamy i właśnie o książce Raymonda Moody'ego porozmawiamy. Zatem na razie, Piotrze, ci dziękuję. Spotykamy się, jak to się mówi, za jakiś czas.
Pozdrowienia.